Dzisiaj się będę chciał podzielić, może nie w tym cyklu, co mówię na temat tajemnic Bożych, troszkę inny temat, ale temat, który już dzisiaj tak się w zasadzie ten temat przejawiał przez nabożeństwo. Tu Piotrek cytował psalm, cytował różne wersety Słowa Bożego. I była mowa o pieśni nowej, tak? Także było takie przewodnie słowo też w tym temacie o uwielbieniu Boga. I chciałbym właśnie w tym temacie się podzielić. Tak wczoraj, nie wiem, tak miałem, taka myśl mi przyszła, żebym właśnie się podzielił z tego fragmentu z Ewangelii Jana z 4 rozdziału. Znamy tą opowieść o Samarytance. Także będę się chciał właśnie w tym temacie jakby dzielić, w temacie chwały, uwielbienia Boga. I zanim może zacznę, to pomodlimy się, tak? Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bóg żywy, Bóg prawdziwy, za to, że Tobie się upodobało, aby nas zbawić, aby dać nam nowe życie, aby uczynić z nas lud królów i kapłanów, abyśmy byli prawdziwie Twoimi czcicielami, abyśmy chlubili się Twoim imieniem, abyśmy byli świadkami Ewangelii tutaj, Panie, gdzie żyjemy, dla wielu. I abyśmy, Panie, byli też częścią Twojego cudownego Kościoła, oblubienicy, po którą Ty przychodzisz. Błogosław każdą osobę na tym miejscu, otwórz, Panie, nasze serca, nasze umysły, abyśmy rozumieli Twoje słowo i abyś Ty, Panie, dawał nam te głębsze takie zrozumienie i doświadczenie, Panie, prawdziwości Twoich słów, że Ty jesteś Bóg żywy, obecny pośród nas i w nas. Chwała Ci, Panie, w imieniu Jezusa. Amen. Także Ewangelię Jana od 4 rozdziału, może od wersetu 7 i do 24. Ewangelię Jana od wersetu 7, 4 rozdział do 24. Wtedy przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Uczniowie jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej: gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie: daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Mówi to do niego: Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Odpowiadając jej, Jezus mówiąc: każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. A kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzecze do niego niewiasta: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Mówi jej: idź i zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta, mówiąc: nie mam męża. Jezus rzekł do niej: dobrze powiedziałaś, nie masz męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus: niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Amen. Ta rozmowa z Samarytanką pokazuje nam pewien obraz prawdy duchowej o wodzie życia. I ta woda życia to nie jest zwykła woda, to nie jest, bo to słowo woda życia, to chodzi o strumień. Woda, która nie stoi, która jest strumieniem, która płynie, która ciągle jest świeża, odświeżająca. I jest strumień wody życia i tym strumieniem jest Duch Święty. Tak jak strumień płynie, tak? I jakby niby ta sama woda, jednak inna, bo ona jest ciągle świeża. I jak to mówi tam jakiś filozof, że nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki, ponieważ tak samo Duch Święty jest, nie? Że on, jego działanie jest różne. Amen? Jego działanie może być różne i w każdym chwili, w każdym miejscu, w każdym czasie, narodzie, człowieku. Duch Święty działa, może działać w różny sposób, tak? I przez kogo chce, ale oczywiście przez ludzi wierzących. Choć czasami są wyjątki, bo wiemy, że nawet Bóg przemówił przez osła, a nawet też i przez ludzi niewierzących, ale są czasami wyjątki. Ale generalnie dzisiaj jest tak, że Bóg dzisiaj mówi przez swoje dzieci, przez lud Boży, przez chrześcijan, ludzi, którzy się narodzili na nowo, którzy mają w sobie tą wodę życia, to źródło życia. I kiedy rodzimy się na nowo, to w naszym duchu jest tak zwane źródło życia, jest w nas potencjał ku życiu wiecznemu. I my nie musimy gdzieś tam chodzić, latać gdzieś tam, żeby Boga doświadczać, nie? Gdzieś na jakieś specjalne miejsce, jeździć na pielgrzymki, na Jasną Górę, do jakichś specjalnych sanktuariów i tak dalej. Tylko Bóg tutaj obiecuje, że w każdym człowieku, który przyjdzie do Niego i poprosi osobiście Jezusa, to On coś mu włoży do jego wnętrza. Jezus tutaj mówi właśnie o tej wodzie życia, że każdy, kto przyjdzie osobiście do Jezusa, czyli musi być moment przyjścia, zapragnienia tego, aby poddać się Jezusowi Chrystusowi jako Synowi Bożemu, Mesjaszowi, Zbawiciela świata, ale również i Zbawiciela Twego życia i Pana Twego życia. Amen? I kiedy my to robimy, kiedy my rozumiemy potrzebę poddania swego życia Jezusowi Chrystusowi, który jest Panem, Bogiem, jest tym obiecanym Mesjaszem, że tylko w Nim jest zbawienie nasze, ponieważ Pismo jasno to wyraża. Apostoł Piotr jasno to wyraża. W liście dziejów, w dziejach apostolskich, on kiedy stoi przed tłumami, znaczy przed tą grupą tych ludzi religijnych, którzy go sądzili i mu czynili wyrzut, że jaką mocą on uzdrowił tego człowieka, to on powiedział: niech wam będzie wiadomo, że stało się to w imieniu Jezusa Nazareńskiego i że nie ma w nikim innym zbawienia, nie ma w nikim innym zbawienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. I to jest oczywista prawda Ewangelii. I kiedy właśnie my dochodzimy do tego momentu, kiedy rozumiemy tą potrzebę, że nie ma w nikim innym zbawienia, nie jesteśmy zbawieni dlatego, bo urodziliśmy się w kraju chrześcijańskim. Nie jesteśmy zbawieni dlatego, bo nas rodzice ochrzcili i przyłączyli nas do społeczności, powiedzmy, tego czy tamtego kościoła. Jesteśmy zbawieni z osobistego wyboru i deklaracji swojej wiary. Amen? To musi być osobiste i zadeklarowane. I kiedy to następuje, wtedy dopiero rodzimy się na nowo. Ale tutaj Jezus mówi, że jest coś w nas, że kiedy się już przyjdzie do Niego, to wtedy w nas będzie ta woda życia, w nas umieścił pewien depozyt, źródła wody życia. To znaczy, że jest w tobie potencjał. Jest w tobie potencjał do życia, nie takiego ludzkiego, jakie znasz, ale jest to potencjał innego rodzaju życia, Bożego rodzaju życia. Więcej nawet powiem, boskiego rodzaju życia. Tak? Bo Piotr mówi, boska jego moc obdarowała was do życia i pobożności. Czyli to jest boska moc. Boska moc Ducha Świętego, który jest w naszych sercach. Ale teraz to my decydujemy o tym, żeby ta woda życia tryskała z naszych serc. Amen? I my możemy jakby otworzyć swego ducha na to, aby ta woda z nas płynęła, albo możemy zamulić tą studnię, zamulić to źródło. Amen? Jest taka możliwość, ponieważ grzech sprawia tą rzecz. Ale Bóg daje nam nowy rodzaj życia. I ten nowy rodzaj życia jest umieszczony w naszym duchu, tak już ściśle mówiąc, w naszym duchu. I teraz Bóg oczekuje, aby ta woda życia z nas tryskała. I tutaj w rozmowie z tą Samarytanką cały ten kontekst później Jezus sprowadza do tej wody życia i ona z Nim tak rozmawia i mówi jej Jezus, słuchaj, teraz nadchodzi czas, że prawdziwi czciciele będą oddawali Bogu nie cześć w tym czy w tamtym miejscu. To nie jest ważna świątynia, to nie jest ważne miejsce, ale jest ważna istota. Istota, w jaki sposób my to robimy. Mamy się odbywać to w duchu i w prawdzie. Ale żeby to robić w duchu, to sami musimy posiąść tego Ducha Bożego. I wtedy się to dzieje, kiedy się rodzimy na nowo. Czyli widzimy, że nie każdy ma zdolność czczenia Boga w duchu. Nie każdy. Bo jeżeli nie ma Ducha Bożego, nie należy do Boga, nie jest Jego dzieckiem. Tak Słowo Boże mówi, bo wiecie, w większości przypadków, jak się słyszy, tak potocznie, jak się mówi, czy też w kręgach religijnych, to się mówi, no wszyscy są dziećmi Bożymi, ale to nie jest prawdą. Bo Słowo Boże pokazuje nam jasno w Ewangelii Jana, że tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy narodzili się z Boga. Amen? Czyli jest przynależność do Boga wtedy, kiedy rodzimy się do Jego Królestwa. Amen. Ale to się dzieje wtedy, kiedy się rodzimy na podstawie aktu naszej wiary. Czyli jest potrzebny akt wiary. Jeżeli chodzi o nasze fizyczne narodzenie, to wiecie, myśmy nie mieli żadnej woli, ponieważ to zdecydowali o nas rodzice. Ale jeżeli chodzi o nasze duchowe narodzenie, Bóg daje nam zdolność wyboru, abyśmy mogli usłyszeć Ewangelię, abyśmy mogli pokutować i wierzyć, zaufać Chrystusowi, poddając swoje życie Jemu. Amen? To jest bardzo ważne. Ja to ciągle podkreślam, bo uważam, że to jest bardzo ważne i kluczowe. A zaraz pójdziemy dalej. Czyli rozumiemy, że prawdziwi czciciele to nie są wyznawcy różnych religii. I nawet niekoniecznie wyznawcy religii chrześcijańskiej. Wiecie? Bo można być chrześcijaninem z nazwy, z przynależności formalnej, ale martwym być duchową dla Boga. Jest to możliwe. Wiecie o tym? Można mówić, no ja urodziłem się w tym kraju, byłem wychowywany po chrześcijańsku, ale jeśli nie narodziłeś się na nowo, nie masz w sobie Ducha Chrystusa, sorry, ale Bóg nie widzi w tobie swego dziecka i nie widzi w tobie, że jesteś chrześcijaninem, bo nie słowo chrześcijanin oznacza pomazany, namaszczony. Czyli jeszcze raz podkreślam. Prawdziwi czciciele to są ci, którzy czczą Boga w duchu, dlatego że są dziećmi Bożymi, bo narodzili się z Boga. Ale jest forma czci Boga. Wiecie, w różnych kościołach, w różnych religiach różnie się Boga czci. Czasami podkreśla się zbytnio akcent kulturowy, liturgiczny, ale chcę wam powiedzieć, że to na Bogu nie robi wrażenia. Naprawdę. Nie jest ważna forma ani treść. Wiecie, w księdze Malachiasza Bóg zarzucał Żydom, że ma ich dosyć, ich świąt, ich chwał, ponieważ ich serce było nie w porządku. I oni naprawdę tańczyli po żydowsku, śpiewali po żydowsku, robili cudowne rzeczy, ale ich serce było nienawrócone. Rozumiecie? Dlatego nie jest ważna forma czci, że ona od formy czci zależy, czy Bogu nasze uwielbienie się podoba, czy też nie. Ważny jest stan serca i ducha. Amen. Jezus o tym mówił i cytował właśnie proroka Izajasza w rozmowie z faryzeuszami, sadeceuszami. I mówi, na darmo mnie ten lud czci, ucząc zasad ludzkich. Lud ten czci mnie wargami, a sercem jest daleko ode mnie. Czyli widzimy, że forma czci dla Boga nie robi wrażenia. Ale istota czci jest skoncentrowana na Bogu. Amen? I wierzę, że nie chodzi Bogu o nasze piękne pieśni, o nasz profesjonalizm muzyczny, o naszą elokwencję w mowie, ale chodzi mu o prostotę, szacunek i respekt. Amen? To tak jak z dziećmi. Jak masz małe dziecko i małe dziecko na przykład chce świętować urodziny tatusia i powie mu wierszyk, zaśpiewa piosenkę. I wiecie, dziecko nie jest profesjonalistą, ale rodzic zawsze jest zachwycony. Jakkolwiek to dziecko nie zaśpiewa, jakkolwiek to dziecko nie zatańczy, to rodzic jest dumny ze swego dziecka. Dlaczego? Bo jest to szczere i proste. Amen? I Bóg chce, żebyśmy byli tacy szczerzy i prości przed Bogiem. Naprawdę. I On oczekuje, że my będziemy jak te dzieci się przed Nim zachowywali. On oczekuje, że my właśnie tacy będziemy. Że nieważne, co inni sobie pomyślą, może to wyjdziesz na głupka, tak jak na przykład Dawid tańczył, tak, przed Panem, a jego żona zgardziła nim, powiedziała, nie, no ten król z siebie durnia robi. Co on robi? On mnie ośmiesza. A Dawid w swojej prostocie był tak otwarty na Boga, aby go uczcić, że on nie patrzył na tłumy. Zdjął szaty. No i prawie, że nagon go nie był, no ale był tak skromnie ubrany i skakał przed Panem, a dla jego żony to skacze jak błazen, jak małpa. I wiecie, my wychowaliśmy się w kulturze, no w tej, w której się wychowaliśmy w naszym narodzie, w kulturze polskiej. Nam przez wieki wszczepili pewien obraz kultu Boga, że Boga to się czci, tak wiecie, Tak stonowanie, nie wolno się radować przed Bogiem, pieśni mają być takie jak na pogrzebach. Wiecie, o czym mówię? Nie ma w tym życia, jest pogrzeb. Ale Bogu takie pieśni nie są miłe. To tak samo, jakby mi moje dziecko takie pieśni pogrzebowe w dniu moich urodzin śpiewało, no to tak średnio bym był zadowolony. Ale Bóg chce entuzjazmu od nas. Amen? I entuzjazm nie jest oznaką jakiejś powierzchownej pobożności i jakimś lekceważeniem Boga, ale jest czczeniem Boga w szczery, w prawdziwy sposób, autentyczny jak dziecko. Amen? I my musimy być autentyczni. My nie możemy, my się nie powinniśmy wyuczyć, o, w taki sposób wielbimy Boga. Tak ręce. A może tak? A może tak? Naprawdę forma na Bogu nie robi znaczenia. Możesz mieć jedną rękę, możesz mieć dwie ręce, możesz leżeć na podłodze, a tak na marginesie. Słowo chwała w języku hebrajskim ma co najmniej 20 znaczeń i określa 20 różnych postaw w stosunku do ciała. Ale oczywiście podstawą jest najpierw podstawa serca. Okej? Musi być te serce, które pragnie Boga, które jest zwrócone ku Bogu, które ma bojaźń Bożą. Amen? Jest 20 różnych postaw. Między innymi skakanie, krzyczenie, leżenie na podłodze, klękanie i różne takie dziwne gesty. I wiecie, ja wiem, że są kościoły, że jakbyście tak się zachowywali, to patrzyli się na was, to jest. To nie jest Boże. Jak oni się zachowują w kościele. Tam skaczą. Tam płaczą. Tam się śmieją. To nie ma miejsca na takie rzeczy. Wiecie? Jeżeli jest to szczere, wypływające z twojej bojaźni i miłości do Boga, to wiecie, to Bogu jest to miłe. I to jest duchowe i prawdziwe. I Bóg to szanuje i je i akceptuje. I uwalnia swoją obecność. I my wychowaliśmy się w takim kraju, w jakim się wychowaliśmy. Wiecie, i musimy mieć przemieniony umysł w tej kwestii. Ostatnio byli u nas Żydzi, uczyli nas, znaczy oni akurat nie byli Żydami, no ale to jest inny temat. Powiedzmy, oni byli Ukraińcami, którzy tak jakby się fascynują żydostwem i tak dalej, ale pokazali nam, w jaki sposób Żydzi czczą Boga. I wiecie, i znowu też tutaj nie chodzi o kwestię formy i kultury, bo to jeszcze raz na Bogu wrażenia nie robi. Czy my będziemy się chwalili Boga po żydowsku, czy po arabsku, czy po polsku, czy po chińsku? Wiecie, na Bogu to nie robi znaczenia. Żadnego. Na Bogu robi wrażenie, wiecie, nasze serce. I nasza chęć podobania się Bogu, nie ludziom. Amen? Że my decydujemy się być tacy jak dzieci w naszym uwielbieniu. I może nie jesteśmy profesjonalistami. Może fałszujemy. Może są inni, którzy lepiej uwielbią Boga. Oczywiście, że są. Ale można być profesjonalnym muzykiem, można być profesjonalnym śpiewakiem. I wiecie co? A w sercu jest coś, co się Bogu nie podoba. Przed ludźmi to dobrze wygląda, ale Boga nie oszukamy. Amen. Dlatego wierzę, że Bóg chce podnieść nas wszystkich do innego wymiaru. Do wymiaru chwalców Boga, którzy Go będą czcili w duchu i w prawdzie. Ja wierzę, że jest wolność w chwaleniu Boga. Że nie tylko chwalimy Boga w tańcu, znaczy w pieśni, czy w tańcu, nie? Czy skaczemy, czy radujemy się, czy leżymy na podłodze, czy na kolanach, czy płaczemy. Naprawdę są różne formy. I każdy z nas może różnie przeżywać obecność Bożą, ale najważniejsze jest to, żebyśmy byli w tym wolni. Amen. Abyśmy się nie ograniczali przed ludźmi. I wierzę, że Bóg chce czynić pośród nas taką wolność do uwielbienia. Takiego ducha uwielbienia, bo wiecie, uwielbienie Boga, ono ma opowiadać o Bogu. Amen? Ono ma o Bogu mówić, że Bóg jest Stwórcą, że jest wielki, że jest święty, że jest potężny, że Bóg jest Odkupicielem, Zbawicielem i co się stało na Golgocie. Uwielbienie jest skoncentrowane na Bogu, nie na naszych potrzebach. Nie biadoleniem przed Bogiem. O Panie, daj mu racz wieczne odpoczywanie. Ale uwielbienie jest skierowane ku szacunku i czci, i entuzjazmu, i radości w stronę Boga. Wywyższamy Go za to, kim On jest. Wywyższamy za Jego wszechmoc, za Jego obecność, za Jego wiedzę, za Jego potęgę. Wywyższamy Go za to, że jest cudownym Stwórcą i wspaniałym Zbawicielem. I że Jego miłość jest cudowna i że On jest dobry na wieki. I to jest istota prawdziwego uwielbienia. Ale wiecie, Jezus powiedział takie słowa odnośnie czczenia Boga. Żydzi czcili Boga, wiecie, oni różne imiona Boga czcili, to znaczy to czcili tego samego Boga, ale były różne przymioty imiona Boga, tak? Na przykład El Shaddai, Jahwe Jirech, Elohim, El Gibor. To były różne przymiota, tak? Przymioty Boga, że na przykład Jahwe Rafa, ja jestem pasterzem, ja jestem lekarzem, ja jestem królem, ja jestem potężny. To były różne przymioty Boga. I Żydzi w taki sposób czcili Boga. Ale kiedy Pan Jezus przychodzi, mówi, nadchodzi nowy czas, nowa era i w inny sposób będziecie czcili Boga. I mówi takie słowa, rozdział dalej. W 5 rozdziale mówi takie słowa. Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Widzicie, cały sens adoracji Boga jest czczeniem Boga Ojca i Boga Syna. Czytaliśmy to dzisiaj, Piotrek cytował nam to dzisiaj z Księgi Apokalipsy, że godzien jest baranek wziąć chwałę i cześć, uwielbienie, bo co zrobił? 5 rozdział Księgi Apokalipsy. Bo odkupił, bo zbawił, bo dokonał dzieła odkupienia. Widzicie, w niebie czci się Boga Ojca i Syna. Tam nie ma miejsca na czczenie kogo innego. Tam nie czci się apostoła Pawła, Jana, ani Marii, ani świętego Jakuba. Też się nie czci. Tak? Cała chwała jest skierowana dla Boga Ojca i Boga Syna. I oczywiście Ducha Świętego też możemy czcić. Ale cała koncentracja chwały i czci, uwielbienia, adoracji jest skoncentrowana w osobie Jezusa Chrystusa. On jest centrum. I wierzę, że to jest ważne. I Nowy Testament na przykład o tym mówi. Cokolwiek robicie, czynicie, czyńcie to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen? Czyli widzimy nawet nasze czyny, nasze działanie, wszystko ma być ku chwale Boga Ojca przez imię Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Prawdziwa cześć dla Boga odbywa się w ten właśnie sposób. Ja wiem, że są kościoły, które czczą innych. Czczą świętych. Czczą kult maryjny, czczą świętych apostołów i innych jeszcze tam świętych, którzy po drodze tam się pojawili. Czci się obrazy, ikony i to wszystko jest w kulturze jakiej? No głównie czy rzymskokatolickiej, czy też powiedzmy w kulturze nawet grecko-katolickiej, czy prawosławnej, no te rzeczy są. Ale czy to jest w duchu i w prawdzie? Jak wam się wydaje? Czy pierwsi chrześcijanie czcili? Czcili świętych, czcili rzeźby, obrazy, ikony, czcili święte relikwie świętych, świętego zęba, apostoła Jana? Czaszkę? Krople z piersi Marii? Słyszeliście o tym, tak? Było dużo relikwii, się czciło. Nie słyszeliście. Było różnych dużo rzeczy, się to czciło. I oczywiście byli to szczerzy ludzie, chcieli się Bogu podobać. Ale wiecie, Bóg szuka czcicieli, którzy Go będą czcili w duchu i w prawdzie. I już nawet nie chodzi o relikwie, już nawet nie chodzi o kulty tych świętych. Ale chodzi o treść, kogo my czcimy. Czy my czcimy formę, ludzi, rzeczy, czy Boga jedynego. Amen? O to chodzi. Prawdziwi czciciele mają czcić Boga, a nie. Chwała Bogu za tych świętych, chwała Bogu za Marię, chwała Bogu za apostołów i za innych, a tak? Ale oni nie mogą być przedmiotem czci. No i jeszcze są tak zwane kulty aniołów. Są też takie dziwne kulty aniołów, na przykład jest kult aniołów śmierci. Słyszeliście o czymś takim? No ja już sobie tego nie wyobrażam, jak to można zmieścić w ramach chrześcijaństwa, ale są takie kulty. Czci się anioły śmierci. Także, wiecie, nie wszystko, co się mieni chrześcijaństwem, podoba się Bogu. Nie każda forma czci Bogu się podoba. Wiesz, Bóg ustanowił dla nas jasno przez Pismo Święte i przez Ducha Świętego, w jaki sposób to powinniśmy robić. No jeszcze może taki obraz. Człowiek ma taką tendencję modyfikować Boga, wiecie, modyfikować Jego na przykład przykazania, wiecie, modyfikować Jego zasady. Robili to, wiecie, religijni ludzie, Żydzi to robili, tak? Byli faryzeusze, sadyceusze, byli jeszcze Esyńczycy, a kiedy Jezus przyszedł, powiedział, dla waszej tradycji, dla waszej ludzkiej nauki, co robicie? Proste drogi pańskie wykrzywiacie. I mówi, ten lud czci mnie wargami, a ich serce jest daleko ode mnie. Także naprawdę na Bogu nie robi wrażenia, w jaki sposób my to w jaki sposób my chcemy dobrze dla Boga i chcemy modyfikować Jego zasady. Ale tak ten właśnie obraz. Dwóch prawdziwych czcicieli. Był Kain i był Abel. Dwóch braci. Jeden uczcił Boga, Abel, dlatego, że złożył Bogu ofiarę taką, jaką mu to była miła, tak? A jaka to była miła ofiara Bogu? Napisane jest w liście do Hebrajczyków, że przez wiarę Abel złożył ofiarę Bogu, którą Bóg przyjął. Przez wiarę, a wiara pochodzi ze słuchania, tak? I wiemy, że on złożył baranka. I wiecie, Abel był sobie takim pasterzem, nic nie robił, siedział sobie na łączce, grał na fujarce, baranki się pasały i on wiedział, że to, co się będzie Bogu podobało, to trzeba złożyć tego baranka. Na pewno lubił te baranki, ale był posłuszny Bogu. A jak było z Kainem? Kain z kolei był człowiekiem bardzo pracowitym. Bardzo się starał, uprawiał ciężko swoją rolę i on również znał orzeczenie Boże w kwestii oddania chwały Bogu, bo on to wiedział od rodziców. Abel i Kain, oni to musieli słyszeć od rodziców. Ale nie, ale Kain se postanowił zmodyfikować wiarę i postanowił uczcić Boga na podstawie jego własnego widzimisię, ponieważ to jest szlachetne, że on tak ciężko się napracował, tak ciężko pracował te płody ziemi, a ten Abel, taki lekkoduch, nic nie robił. Tak? I taki barbarzyńca był i zabił takiego baranka. Ale ja ciężko się natrudziłem, sobie myślał Kain. Ja muszę złożyć Bogu, to mu się bardziej podoba, jak ja oddam mu na chwałę pracę swoich rąk. I to jest właśnie duch religii, który polega na tym, że ludzie bardziej czczą swoje ludzkie nauki, swoje przykazania niż Słowo Boże. Amen. To jest taki obraz. Powiem wam, że bardzo ważne jest, w jaki sposób my Boga czcimy. Bardzo ważne, ponieważ od tego zależy nasze życie duchowe. Od tego zależy nasza owocność. Chcę wam powiedzieć coś takiego, co Jezus powiedział. Powiedział w swojej przypowieści, to jest przypowieści Mateusza w 13 rozdziale. Znacie tą przypowieść o czterorakiej glebie. Czteroraka, tak? Czy cztery rodzaje różnej gleby. I zobaczcie, tylko jedna ta ziemia była dobra. Pozostałe trzy były bezowocne. Ja to rozumiem tak. Zastanawiałem się nad tym, że tylko 1/4 z ludzi, którzy usłyszeli Ewangelię, którzy doświadczyli Bożego życia, wchodzą w uczniostwo, w owocowanie. Wyobrażacie sobie? Może czasami mniej. To myślę, że to jest zależne od danego miasta, regionu, społeczności, kościoła, przywództwa i tych różnych rzeczy. Pomyślcie sobie, tylko 1/4 stanowiła tą dobrą glebę. To byli ci, którzy wydali jakiś owoc. Jedni 30, drudzy 60, niektórzy 100-krotni, ale wydali owoc. Ale to, co jest istotą chrześcijaństwa, to jest właśnie to, abyśmy byli owocni. Amen? Owocni w naszej chwale i czci dla Boga. Amen? Owocni dla świadectwa naszego życia chrześcijańskiego dla wielu spośród nas, dla tego narodu, dla swoich sąsiadów, dla różnych ludzi, którzy wokół nas otaczają. I użyteczni, owocni dla budowania Jego Kościoła. I wierzę, że każdy człowiek wierzący winien przebywać w lokalnej społeczności i być zaangażowany w budowanie Kościoła, aby być zaangażowany i owocny. Amen? I powiem wam, że ważne jest właśnie uwielbienie. Ponieważ Bóg dał ci w twoje wnętrze nowe życie. I to, co dzisiaj mówił Piotrek. Jeśli chcesz chodzić w duchu, to kiedy wstajesz rano, kultywuj chwałę i cześć dla Boga. Nie wstawaj, kiedy wstajesz rano i patrzysz się na swoje okoliczności, że ci się do pracy nie chce iść, a że znowu coś tam tego i jesteś taki zdołowany, taki zniechęcony i zapominasz, że jest w tobie źródło życia, które ty możesz otworzyć, pobudzić przez to, że nieważne, co czuje twoja dusza, nieważne, co czuje twoje ciało, ale dzisiaj będę się radował ze zdroju zbawienia, który jest we mnie. Dzisiaj oddam Mu chwałę i dziękczynienie, bo to jest sztuką, oddać Bogu chwałę i dziękczynienie i to jest ofiarą, kiedy nie jest ci dobrze. Bo ofiara coś kosztuje, pewną stratę. A kiedy chcesz być prawdziwym czcicielem Boga, to będziesz przeżywał pewną stratę, bo twoja dusza mówi, użalaj się nad sobą, płacz, bądź w depresji, ale w tobie jest duch, który chce powstać, który chce uwielbić Boga. I dlatego w psalmach jest pełno tego, tak? Dawid o tym mówi, zamknij się duszo moja, nie marudź, nie narzekaj, chwal Pana. I to jest decyzja naszej woli, wiecie. Amen? To jest decyzja naszej woli, jak zaczynamy dzień. Czy po prostu patrzymy się na swoje okoliczności, czy patrzymy się przez pryzmat swoich uczuć, czy patrzymy się przez pryzmat swoich symptomów cielesnych, czy chcemy pielęgnować w sobie chwałę i cześć i adorację dla Boga bez względu na wszystko. czy jest nam w życiu dobrze, czy też nie, czy się nam układa, czy też nie. Ale nawet jeżeli jest tak w twoim życiu, że coś w tobie nie wychodzi, może cię jeszcze wiąże grzech, może jakieś masz trudne sytuacje, może choroba, to jeżeli chcesz zmiany tej sytuacji, to ona przychodzi przez uwielbienie wody życia, ducha chwały w twoim wnętrzu. Amen. I wierzę, że Bóg ci nawet jest w stanie dać nowe pieśni. Nowe pieśni. Wiecie, czasami się tak dzieje, tu podczas zgromadzeń, kiedy się modlimy, na przykład na tygodniu, że są siostry i myślę, że też i bracia będą, że dostają pieśni duchowe, prorocze i na językach i z wykładem na przykład. I co myślicie, że tylko te siostry tak mogą mieć? Mężczyźni, co wy na to? Zgadzacie się? Chwała Bogu za siostry, zawstydzacie nas. Ale gdzie są mężczyźni, którzy by chwalili Boga w taki otwarty sposób, tak? Możemy śpiewać na językach, możemy śpiewać i po polsku, otworzysz usta, odważysz się i Bóg ci da pieśń. Amen? Której się nie uczyłeś. I melodię. Amen? Wierzycie w takie rzeczy? Amen? A czy można tańczyć w duchu dla Boga? Czy mężczyźni mogą tańczyć? Tylko siostry. Jest? Amen. Ja wierzę, że to Bóg daje nam wyzwanie do tego, byśmy zapragnęli być czcicielami Boga w duchu i w prawdzie. Amen. Abyśmy się nie ograniczali przez po prostu tą projekcję kulturową, którą nam przez wieki, wiecie, zakorzenili. Amen. Ale my musimy być wolni w swoich sercach, w swoim duchu, by czcić Boga w niebiański sposób, w duchu i w prawdzie, w tej autentyczności. Amen. I cała cześć i chwała jest dla Boga Ojca i Syna Bożego. Amen. I o to chodzi. O to chodzi. Prawdziwe chrześcijańskie życie zaczyna się od momentu, wiecie, czciciela. To nieważne, co ty dla Boga robisz. Wiesz, możesz po prostu być człowiekiem bardzo hojnym, pomagać ubogim inne rzeczy, ale nie, jeżeli nie jesteś prawdziwym czcicielem Boga, to nie robisz wrażenia na Bogu. Paweł mówi, możesz rozdać całe mienie. Ale jeżeli nie umiesz adorować i czcić swego Boga, to co z tego? Jeżeli nie masz radości z tego, że Bóg jest twoim ojcem, że jesteś zbawiony, że masz życie wieczne, że jesteś za to wdzięczny, a robisz inne rzeczy dla innych, to co z tego? Ja wierzę, że bardzo ważną rzeczą jest to, żebyśmy pielęgnowali taką radość, entuzjazm i wdzięczność naszą w stosunku do Boga. Chrześcijanie, którzy nie mają tej radości, tej wdzięczności, patrzę się na nich i ja wiem, że oni są duchowo martwi. Bo nie odkryli tego. Amen? Trzeba to odkryć. Kiedy szatan kusił Jezusa i chciał, żeby mu oddać pokłon, to wiecie, co Jezus powiedział? Że Panu Bogu będziesz służył i Jemu będziesz cześć oddawał. Służba do Boga najpierw jest służbą czci. A dzisiaj chrześcijanie mają różne projekty. Rozumiecie? By chcieli robić to, tamto, być wszędzie, w mediach, w polityce. To wszystko jest okej, ale jeśli nie ma prawdziwego serca czcicieli, to jest marność. Marność. Ale wiecie, w tendencji takiej ludzkiej, religijnej jest to, że my chcemy Bogu się podobać, bo coś dla Niego robimy. Ale wiecie, aniołowie w niebie tam chwalą Boga. Nie widać ich pracy na ziemi. I oni tam są w Bożej obecności i Go chwalą. Jak nasze życie chrześcijańskie wygląda? Ile my Bogu dajmy chwały, dziękczynienia? Nie w kościele, gdzie inni mogą Cię zobaczyć i podziwiać, jak pięknie śpiewasz, jaki jesteś otwarty, ale w swoim osobistym życiu. Ile tego masz? W kościele łatwo się wielbi Boga, bo w tłumie to wiecie, tak wszystko łatwo ginie. Ale w naszym osobistym życiu. Ja nie mówię, że ty musisz tańczyć codziennie, śpiewać, klaskać. Oczywiście, dobrze jest to robić. Jak masz możliwość w domu sobie tańczyć przed Bogiem, śpiewać, jak nikt tego nie widzi, rób to. Rób to. Ale jeżeli nie masz takiej możliwości, to przynajmniej miej serce wdzięczne. Bądź wdzięczny. Oddaj Bogu chwałę, dziękczynienie, kiedy wstajesz rano. Pielęgnuj to. Pielęgnuj radość i wdzięczność. Radość ze zbawienia, a wdzięczność z tego, że Bóg jest z tobą, że cię błogosławi, że pomimo to, że co widzisz w swoim życiu, może przeżywasz różne rozterki, ale jednak jest to Bóg, bo widzisz, że coś się zmieniło w twoim życiu, że masz dowody zmiany w swoim życiu. Amen. Dziękuj Mu za to, co już ci Bóg dał. A nawet więcej powiem, dziękuj nawet za to, co jeszcze nie otrzymałeś, ale z wiarą oczekujesz. Amen? Pielęgnuj to. Bądź czcicielem Boga w duchu i w prawdzie. Nie zaniedbuj tego, bo od tej postawy dużo zależy. Twoje duchowe życie, twoje chrześcijaństwo, twoje uczniostwo. Amen? Zgodzicie się? Także może ja tyle, wystarczy, ale teraz chcę zrobić wam wyzwanie. Wyzwanie do tego, czy chcecie być czcicielami w taki nowy sposób, w sposób taki, że jak Bóg będzie chciał, to dla Niego będziecie jak ten król Dawid. Ja nie mówię, żebyście się tu rozbierali w kościele, bo mi nie o to chodzi. Bo tak, wiecie, bo to z Dawidem ta sytuacja, co mówiłem, bo on tam się rozebrał do pasa, zdjął szaty i tak dalej. Ja nie mówię o czymś takim, ale ja mówię o tym, żebyś był wolny. Że jeżeli Bóg ci da nową pieśń, jeżeli da ci czy pieśń proroczą, czy po prostu byś chciał wyrazić swój entuzjazm i swoją radość i wdzięczność w jakiś taki dziwny sposób, co może być niekonwencjonalne, nietypowe, to chcę, żebyś po prostu był do tego wolny. Amen? Amen? Ja nie mówię o wiecie, o jakimś takich dziwnych rzeczach charyzmatycznych, że ktoś będzie na głowie stawał i tak dalej. Nie o to mi chodzi. Mi chodzi o tą otwartość serca. Tak? Bo Słowo Boże mówi, że Pana Boga swego będziesz miłował z całego serca swego, z całej myśli i z całych sił i z ciała. Amen? Mi chodzi o to, żebyś zaangażował całą swoją istotę. Amen? Swój umysł, swoją wolę, swoją duszę i swoje ciało. Okej? Bo czasami to my tylko chcemy wyrażać swoją wolę i swoje usta i mówimy, raduję się w Panu. I czasami się uśmiechniesz. A może tam cię rwie, żeby podskoczyć. Może rwie cię, żeby krzyknąć Panu. Halleluja! Amen! Rozumiecie, o czym mówię? I chcę, żebyś był do tego wolny. Amen. Chcecie być takim kościołem? Falców? Amen? Amen. Dobrze. Można poprosić zespół uwielbienia? Będziemy się o was modlić. Ja robię wam wezwanie. Kto chce, to będziemy się modlić o was. O to, żeby Bóg namaścił nas do wolności, do chwały i czci i adoracji w nowy sposób. W nowym wymiarze. Amen? Chcecie tego? Amen. Ja chcę tego. Alleluja. Amen.